Każda relacja, którą budujemy w swoim życiu, zaczyna się od relacji z samą sobą. Z jednej strony to wiemy, a z drugiej łatwo o tym zapominamy, zwłaszcza wtedy, kiedy wchodzimy w nowy związek. W jaki sposób dbać o to, czego nauczyłyśmy się sobie, o co pytać, a o co nie na pierwszej randce i jak komunikować się w związku, żeby wyrazić swoje potrzeby i uniknąć niepotrzebnych rozczarowań. No i na koniec chciałam tylko przypomnieć, że relacja z samą sobą to najdłuższy związek, w jakim będziesz przez całe życie, więc warto o nią zadbać. Ale warto również potrafić budować zdrowe i szczęśliwe związki. Dzisiaj na mojej kanapie gościni Alicja Adamowicz, psycholożka, autorka książek. Cześć Alicja.
Cześć, witam pięknie.
Ty zajmujesz się zawodowo dobrostanem psychicznym w kontekście relacji, związków. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj chciałabym się z tobą tutaj skupić w rozmowie na tych związkach romantycznych. I takie pierwsze pytanie ci zadam, które najbardziej mnie interesuje. Czy dobrostan psychiczny jest w jakiś sposób zależny od bycia bądź niebycia w związku?
Mhm. Dobrostan psychiczny jest nam wszystkim bardzo mocno potrzebny. Dzisiaj nawet dużo się mówi o zdrowiu psychicznym, jak to ważne jest o niego zadbać, tak? No bo bez tych sił psychicznych ciężko budować dobrą relację, robić karierę swoich marzeń, odnosić sukcesy, a budowanie dobrych relacji jest składową dobrostanu. To jest jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na nasz dobrostan. A co to jest dobrostan? To jest zadowolenie z mojego życia, moja ocena wewnętrzna, jak ja jestem zadowolona czy zadowolony z mojego życia. A te relacje są kluczem, a często te relacje nam nie wychodzą i nie każda też będzie wychodziła, bo nie każdy jest dla nas. Także wybierajmy te właściwe osoby do tych związków naszych, tych takich romantycznych, ale też zwracajmy uwagę na to, z kim się przyjaźnimy. Mhm. Czy dana osoba ma taką energię, jaką ja chcę? Mhm. Czy ta energia robi mi dobrze, czy jednak bardzo mnie osłabia, a często nas niszczy?
Powiedziałaś o takich dwóch ważnych rzeczach i będę się powoli do tego odnosić pojedynczo. Czyli najpierw powiedz mi, jeżeli powiedzmy, jesteśmy same, jesteśmy singielkami i pracujemy nad tym, żeby tę relację samą ze sobą zbudować. Czyli to znaczy, że my nie będziemy wtedy odczuwać tego dobrostanu psychicznego, bo jesteśmy same? Jak to jest?
Nie, to już ci mówię. Każdy z nas potrzebuje w życiu naszym takiego, wiesz, wewnętrznego spokoju. Są też potrzeby te takie biologiczne pierwszego rzędu, czyli potrzeba bezpieczeństwa, a na samej górze w piramidzie jest na przykład potrzeba samorealizacji, potrzeba uznania. I zobacz, a ta potrzeba relacji jest tak ogromna, że dzisiaj z tego powodu cierpimy. Nie wiem, czy wiesz, no wskaźniki samotności pokazują, jak bardzo jesteśmy samotnym narodem. 1/3 Polaków odczuwa permanentnie ten stan samotności. Nie ma z kim porozmawiać. I jak ja się czuję dobrze sama ze sobą, buduję lepsze relacje. I to, co powiedziałaś, ta relacja sama z sobą jest jedną z najważniejszych naszych relacji w życiu. No bo to jest pewna, jedyna pewna relacja, tak?
Tak, tak, zdecydowanie.
Słuchaj, w tej relacji będziemy do końca życia. I jeśli ona będzie dawała nam wsparcie, będzie dawała nam spokój, taki spokój wewnętrzny i motywację, będziemy się fajnie w swoim życiu czuły. I jeśli dodatkowo ja jako jednostka zadbam o swój dobrostan, czyli o właśnie o relacje z innymi, o zaangażowanie w moim życiu, o moje osiągnięcia, o mój sens życia, o pozytywne emocje, bo to też jest jeden z 5 czynników budowania dobrostanu, to poczuję się sama ze sobą dobrze, a tym samym będę budowała lepiej relacje z innymi, tak? Z moją siostrą, z dzieckiem, z mężem, z partnerem, ze współpracownikami czy z przyjaciółmi.
No bo zobacz, bo można być z kimś w związku, a jednocześnie czuć się samotną. I to jest, myślę, że bardzo częsty problem. Pewnie ty też w swojej pracy często spotykasz się z tym, jeżeli chodzi o to, co mówią ci kobiety.
Wiesz, co dobrze powiedziałaś. Tak właśnie jest, że często żyjemy w relacjach, w związkach i nie czujemy takiej, wiesz, więzi. Ta bliskość gdzieś ucieka po czasie, oddalamy się od siebie i niby żyjemy razem, mamy podobne obowiązki domowe, funkcjonujemy w tej samej rodzinie, ale czujemy się bardzo samotni, bo żyjemy obok siebie. Już nie ma tego szacunku, co kiedyś był, już nie ma tej bliskości, co kiedyś. Wypaliła się ta miłość romantyczna, no bo jeśli nie zamienimy tej miłości, tego pierwszego etapu naszej relacji, czyli tego zakochania się w taki stabilny związek przyjacielski, to trudno będzie nam zbudować tutaj taką trwałą więź. I często zaczynamy czuć się samotni. A wiesz, a po latach związku, tak jak rozmawiam z osobami, które przychodzą do mnie, 20 lat w małżeństwie, w relacji, 10 lat, nie mam do kogo zadzwonić. Mąż mnie opuścił, dziewczyna mnie odrzuciła, nie mam przyjaciół. Czuję się bardzo, bardzo samotny, czy samotna, ale to nie oznacza, że bycie samemu to jest też samotność, bo
tak,
czasami...
Sama, ale nie samotna.
No właśnie, czasami fajnie pobyć samej, samemu. Przez jakiś okres czasu oczywiście, no bo żyć ciągle samej i ktoś mówi, że to jest okej, można to zaakceptować, ale patrząc przez pryzmat naszej biologii, no nie jesteśmy niedźwiedziami polarnymi.
No czegoś brakuje.
No właśnie.
To jest tak, że wiesz, ja też od 2 lat, i to mówię głośno, jestem, jestem sama i wypracowałam sobie już, myślę, że mam te narzędzia, które dają mi to poczucie takiego, wiesz, bezpieczeństwa, tego, że ja właśnie odczuwam spełnienie w życiu. Natomiast to też nie jest takie konstans. To jest czasami, wiesz, jak masz gorszy dzień i zdasz sobie sprawę, że no jednak... to życie może nie jest takie pełne do końca, tak jak bym chciała i jednak gdzieś tam brakuje w tym wszystkim tej drugiej osoby i ja myślę, że to jak najbardziej jest naturalne i że nie ma w tym nic złego, że ktoś jest sam i nie ma w tym żadnego wstydu. Ja normalizuję właśnie bycie, życie solo, ale też nie ma wstydu w tym, że w pewnym momencie po prostu chcesz znaleźć swoją miłość życia.
Nie, no pewnie, no słuchaj, życie to nie jest koncert życzeń. Każdy z nas ma inne potrzeby. Jeśli chcę być sama, czy sam, no to okej. Ale jeśli czuję i w pewnym momencie życia, tak jak ty masz teraz, tak? Odczuwasz to, że chciałabyś być z kimś, no to przecież to jest super. No zobacz, najważniejszą taką więzią, najsilniejszą emocjonalną w naszym życiu to jest ta więź z drugą osobą. Więź z drugim człowiekiem.
W ogóle chyba miłość jest najważniejsza, tak mi się wydaje.
Miłość, tak.
Że
miłość
to się jest. Zaczyna i kończy wszystko.
Miłość jest piękną emocją. Miłość jest królową wszystkich emocji. Miłość jest dobra. Miłość nie rani. To ludzie ranią, tak? To odnośnie miłości. Ale my chcemy mieć przyjaciół, my chcemy mieć dobre związki. Tylko często nam się też nie układa. Dlatego jest ten moment, że odchodzimy... rozwodzimy się, rozstajemy, no i jesteśmy same, czy sami. I wtedy, tak jak ty zrobiłaś, gratuluję ci tego, że zadbałaś o siebie. Powiedziałaś o spełnieniu w życiu. Tak, warto się zająć sobą. I to nie jest egoizm. To jest zdrowy egoizm, który dzisiaj jest potrzebny. Bo jak ja zadbam o swój dobrostan, o swoje siły psychiczne, to będę budowała lepsze relacje. A lepsze relacje wpływają na lepsze społeczeństwo. A chcemy żyć w kraju, gdzie jest więcej życzliwości, gdzie jest więcej uprzejmości, a dzisiaj tego nam brakuje.
Tak, zauważyłaś bardzo ważną rzecz, że właśnie jeżeli chodzi o ten egoizm tak zwany, bardzo często jest to gdzieś zauważane i postrzegane przez innych ludzi jako coś złego, że najpierw troszczę się o siebie, o swoją psychikę i dopiero wtedy, kiedy uważam, że wszystko jest... okej, to zabieram się za relacje z innymi ludźmi. Tutaj zwłaszcza te relacje romantyczne, bo uważam, że jeżeli wchodzisz w relację romantyczną, budujesz nowy związek wtedy, kiedy sama jeszcze do końca pracujesz może nad swoją pewnością siebie lub poczuciem wartości, no to popraw mnie, jeżeli się mylę z takiego, wiesz, eksperckiego swojego punktu widzenia. Wydaje mi się, że to nie jest okej, a mówię to oczywiście, wiesz, kierując się tym, co sama przeżyłam.
Wiesz co, ważne jest, żeby mieć takie myślenie, że ja jestem ekspertem od swojego życia.
O, to super
jest. I ty jesteś ekspertką od swojego życia.
Nikt mi nie powie, jak mam żyć, prawda?
No właśnie, zobacz, psycholog, pomagacz, terapeuta, psychoterapeuta, w zależności do kogo się udajesz, on cię może nakierunkować, ale to ty wiesz najlepiej, czego chcesz. Często tak jest, że ta osoba, która do mnie przychodzi, ona w danym momencie nie wie, ale gdzieś to jest ukryte i jak rozmawiamy z biegiem czasu, ona sama siebie poznaje i nagle się okazuje, tak, Wiem, czego chcę, czego potrzebuję, jakie mam oczekiwania. Wiem, że nie stawiałam granic. Nagle uczę się stawiania tych granic. Mm-hmm. I jeszcze wróćmy do egoizmu, bo tutaj warto zaznaczyć, co to jest zdrowy egoizm. Bo ktoś może powiedzieć, nie no, egoizm. No dobrze, taki egoizm destrukcyjny, gdzie ja tylko żyję według swojego widzimisię, bo ja tak uważam i inni nie są ważni, tylko ja, no to nie, nie mówimy o tym. Zdrowy egoizm jest wtedy, kiedy ja myślę tak, ja jestem ważna, moja rodzina też jest ważna, ja zajmuję się sobą, ale też zajmuję się moimi dziećmi, staram się, żeby to życie dalej rodzinne płynęło spokojnie, czyli to jest zdrowy egoizm. Ja gospodaruję ze 100% swojego czasu jakiś ułamek czasu dla siebie, żeby zająć się spokojnie swoim zdrowiem. No powiedz, kto dzisiaj nie chce być zdrowy? Wszyscy sobie życzymy zdrowia, szczęścia, miłości, no ale to nie mają być puste słowa. Zająć się swoim zdrowiem, zająć się sobą. A zdrowie to nie tylko zdrowie fizyczne, złamię sobie nogę, to lecę do lekarza, czy boli mnie głowa. To też jest zdrowie wewnętrzne, zdrowie psychiczne. To jest ważne, bo to jest takie, wiesz, dwutorowe. Mhm. Jedno wpływa na drugie. Jeżeli fizyczność nie działa, sypie się głowa. Jeżeli w głowie coś nie działa, cierpi na tym nasza fizyczność. I to jest tak mocno powiązane. No i też do tego dochodzi podejście holistyczne, czyli nasza dusza.
Wróćmy może do tego właśnie... Mhm. Bo sobie tak pomyślałam, że fajnie byłoby zacząć od tego singielstwa, czyli powiedzmy wyszłyśmy ze związku, niekoniecznie toksycznego, może takiego, który po prostu nam nie służył, po prostu coś się wypaliło. Pracujemy nad sobą, pracujemy nad poczuciem własnej wartości. Myślę, że to najczęściej kobiety pewnie chcą przepracować, że to jest gdzieś tam jednak u nas Polek, taki problem, z którym się borykamy, prawda? Mhm. No i właśnie, jesteśmy singielkami, przepracowałyśmy sobie to i chcemy znowu wejść na rynek randkowania. Mhm. I powiedz mi, jak w tym wszystkim nie zatracić tego wypracowanego spokoju, który przecież tak jest tak naprawdę najważniejszy, wiesz, po jakimś czasie dowiadujesz się, że to jest prawdziwy luksus, właśnie tak, tak. Ten taki spokój wewnętrzny i żadna relacja, która kiedyś może cię fascynowała na zasadzie, wiesz, to jest trochę tak, że jak się zmienisz, jak przepracujesz pewne rzeczy, to zaczynasz przyciągać innych ludzi i ci mężczyźni, którzy wcześniej ci się podobali, już teraz przestali ci się podobać, nie? Ja na przykład, nie wiem, przyciągałam kiedyś takich bad boyów typowych, przepracowałam kilka rzeczy i zauważyłam, że zupełnie jakby inny rodzaj facetów mi się zaczyna podobać. Więc pytanie jest, gdzie tego po drodze nie zatracić wypracowanego ciężką pracą, wiesz, poczucia własnej wartości na przykład, jeżeli spotykamy mężczyznę i zaczynamy się znowu zastanawiać, odpiszę, nie odpiszę.
Mhm. Ale powiedziałaś o ważnej rzeczy. Zrobiłaś kawał dobrej roboty. No to teraz nie pozwól, żeby jakiś, nie wiem, Maciek, Rysiek, czy... To nie mówię tylko w stosunku do mężczyzn, ale to też działa w dwie strony. No nie możemy pozwolić na to, że ktoś się pojawia i ja nagle zapominam o tym, co jest dla mnie ważne w relacji.
A tak się bardzo
to czasami naprawdę trzeba sobie wydrukować, powiesić na lodówkę i pamiętać o tym. I wracać też do tego, bo my o tym zapominamy.
Bardzo.
I często jest tak, że czuję się już gotowa, silna, chcę wejść w relację i fajnie. I zapominam o tym na pierwszej randce, bo ktoś mi coś fajnego powiedział, miłego, że mam piękne oczy albo w ogóle ma podobne, zbliżone plany do moich. O, to chyba ten. Ale głęboko trzeba się zastanowić, co jest dla mnie ważne w relacji, czego nie miałam w poprzedniej. Wiesz, na pierwszej randce trudno poznać w całości osobę.
Zakochujemy się w jakimś wyobrażeniu pewnie najczęściej,
tak,
nie?
Tak, a szczególnie gdy nam się podoba, jest przystojny, pięknie mówi, jeszcze robi jakieś rzeczy zawodowe, które nas, wow, jakiś super facet, a się okazuje później, że były sygnały, ale my nie wychwyciłyśmy, czy nie wychwyciliśmy tych sygnałów, no bo my mieliśmy wewnętrzną taką potrzebę, żeby kogoś poznać, bo koleżanki już mają partnerów, czy partnerki, ja też chcę. I zapominamy o tym, czego tak naprawdę w relacji chcemy. I często jest tak, że też zapominamy, dlaczego moja relacja poprzednia się skończyła. To też warto sobie przypomnieć. Dlaczego wyszłam z tamtej relacji? Bo nie było szacunku, bo było nadmierne krytykanstwo, bo było wyśmiewanie, bo były zdrady. Pamiętajmy o tym. I nie bójmy się zadawać pytań na pierwszych randkach. No bo tylko tak możemy poznać drugą osobę. Co jest dla ciebie ważne w związku? Jak się zaopatrujesz na to, na tamto? No pytajmy, no rozmowa jest takim podstawowym narzędziem. I powiem ci jeszcze jedną rzecz, bo jak już przejdzie ta fascynacja, to później wiesz, no prawdziwe życie przychodzi.
Potem ale... już te klapki z oczu po prostu znikają, tak?
Ale trzeba być naprawdę wyczulonym, tak jak ty już masz doświadczenie w związku, bo wyszłaś z jednego, bo można szybko się zakochać. Można się szybko zakochać, a trzeba pamiętać, że nasz układ nerwowy ma korę czołową, tak? I która odpowiada za co? Nasz mózg. Która odpowiada
za... logiczne myślenie?
Dokładnie. I jeżeli jesteśmy w tej pierwszej fazie zakochiwania się, ona jest wyłączona.
O nie.
I nie myślimy logicznie. Tak, tak to wygląda.
To jest najgorsza informacja, jaką teraz mogłam się dowiedzieć.
Nasza właśnie ta kora przedczołowa jest wyłączona i często nie myślimy logicznie.
Czyli jesteśmy... miłość jest ślepa. Stąd się to
wzięło. Ta pierwsza faza, no. Jak trafimy na właściwego partnera, to świetnie, ale nie zawsze tak jest.
Nie zawsze mamy to szczęście. Ale co zrobić, żeby nie powielać tych schematów właśnie? Jak nie zatracić tej czujności? No. Mimo tego, że właśnie wszystko sprzyja nam temu, żeby tę czujność zatracić, prawda, na początku.
No, tutaj nie ma jakiejś takiej, wiesz, recepty, jak nie tracić czujności, no bo też nie będziemy takie szły, wiesz, poddenerwowane na randkę i co ja miałam powiedzieć, a to zapisać. Nie, no, trzeba sobie troszkę zaufać. Otworzyć się na tą relację, ale też pracować ze swoją intuicją, bo ona często nam podpowiada. Coś nam nie pasuje. Ta energia jest coś taka nie za bardzo. No, nie dać się też uwieść pustymi słowami, tylko jak ta osoba działa. Często na przykład na pierwszych randkach dziewczyny mówią, że tak mówi źle o swojej byłej. Wszyscy są winni, tylko nie on. No to jest sygnał,
tak? To jest
tak?
Pierwszy sygnał.
Tak. Jeśli popada w samozachwyt, że mówi tylko o sobie, nie słucha cię, tak? Tylko mówi o swoich sukcesach. Ty chcesz coś powiedzieć, ale jesteś już, wiesz, taka dystansowana. No to są takie lampki, tak? Że albo nie chce mieć dzieci, albo uważa to i tamto. No i warto gdzieś tam do swojego takiego portretu dołączyć te wszystkie małe kawałki i tak sobie mieć taką refleksję, czy to mi odpowiada, czy to jest takie moje, czy jest szansa. No też trzeba wiedzieć, że nie ma żadnej gwarancji, że się uda. No nie ma.
Ale przede wszystkim chyba chodzi o to, żeby siebie w tym wszystkim nie oszukiwać. Bo mamy tendencję do tego, że właśnie jak już spodoba nam się ktoś i powiedzmy się zachłystniemy tym takim pierwszym uczuciem, odurzeniem, nie wiem jak to nazwać, no to wiele rzeczy gdzieś tam nam przelatuje i tego nie dostrzegamy, no nie?
Ale wiesz, jak już wykonaliśmy jakąś pracę nad sobą, to myślę, że jest łatwiej. Łatwiej, bo jesteśmy bardziej czujne. No i niejednokrotnie możemy się pomylić, bo przecież nie jesteśmy magiczkami, nie jesteśmy magikami. Życie nie jest kolorowe i różne osoby spotkamy na swoim miejscu. I nawet jak ta relacja druga nam się nie uda, czy trzecia, no to szukajmy tą swoją osobę do wspólnego życia. Bo często jest tak, nie, ja już nikogo nie znajdę, już prawdziwych facetów to nie ma, kobiet fajnych też nie ma. No są. Czasami jest tak, powiedziałaś to na początku, że związek nie musi być toksyczny. Dwie osoby nie muszą być toksyczne, żeby doszły do wniosku, rozstajemy się, bo do siebie nie pasujemy. A często jest tak, że ta druga osoba, która już nie jest nasza, nie jest z nami, z inną osobą buduje świetną relację, tak?
Tak, często jest tak, że to ja mam taką swoją, może nie moją teorię, ale którą gdzieś tam podchwyciłam, że często jest tak z mężczyznami, że jest w związku z jakąś kobietą przez długi czas, 7-8 lat, następnie rozstają się, bo najczęściej wynika to z powodu tego, że no nie ma żadnej deklaracji ze strony tego mężczyzny. I za jakiś czas dziewczyna, z którą wszedł w relację, ma pierścionek na palcu.
No właśnie,
więc jakby dlaczego tak się dzieje i dlaczego ta dziewczyna, myślisz, że to wynika z niedopasowania, czy właśnie ta druga dziewczyna zrobiła coś inaczej od tej pierwszej?
Myślę, że to jest po prostu niedopasowanie. Okay. My też się zmieniamy, tak?
Tak.
To, co powiedziałaś, nie każdy jest dla nas i ja też nie jestem dla każdego. I często, wiesz, jak już jesteśmy bardziej takie dojrzałe, już po jakichś przejściach, to widzimy, że pewne cechy osobowości nam nie odpowiadają. Bo jeśli w związku nie ma wspólnej pasji, każdy robi sobie, przychodzimy po pracy i każdy idzie w swoje zajęcia, więc już bliskości nie budujemy. Wiesz, ja lubię chodzić po górach, na przykład druga osoba nie lubi gór. I wiesz, i tutaj też już powstają zgrzyty.
To niby jest takie śmieszne i taka mała, drobna jakby rzecz, ale to naprawdę potem ma wpływ na relacje, moim zdaniem.
Tak, i bo też jest ważne oczywiście, bo tu trzeba zaznaczyć, że każdy w związku musi mieć swoją przestrzeń.
Okay.
Jest on, jest ona, ale też jest część wspólna. Pojawiło się coś trzeciego, związek. I każdy z nas powinien do tej części wspólnej coś dodać. Siadamy i mówimy, co my tu mamy. Nie, że ja sobie, ty sobie, dwa różne światy i budujemy bliskość. Nie zbudujemy. Ta część wspólna. On może mieć wspólne pasje, ona też, ale żebyście razem coś robili. Moja ukochana psychologia pozytywna, którą się pasjonuję od lat, mówi, że są takie trzy elementy ważne dla dobrej relacji. Właśnie wspólna pasja, rozwój wspólnej pasji, to nie musi być nie wiadomo jaka od razu wspinaczka wysokogórska, to mogą być rowery, to może być, nie wiem, gry planszowe, takie drobne rzeczy, ale wspólna pasja, lubimy to robić razem i wtedy jesteśmy tylko razem. A często jesteśmy razem, ale patrzymy tu w telefonie, odbieramy maila, coś robimy innego. Nie, razem, skupiamy się na...
Takie quality time,
jakościowy
czas, to jest bardzo istotne. Właśnie
bardzo.
Też, zwłaszcza w dobie, wiesz, social mediów, smartfonów, najgorszy obrazek, jaki może być, moim zdaniem, to to, że idziemy spać, kładziemy się do jednego łóżka, mieszkamy pod jednym dachem i każdy z nas po prostu zasypia ze swoim telefonem w ręce. I to jest smutne. Ja bym tak nie chciała na przykład w swojej relacji, więc ważne jest to, żeby potrafić budować właśnie tę bliskość, która opiera się na tych takich małych rzeczach. Ale tutaj ja widzę drugą stronę medalu. Bardzo często, moim zdaniem, też jest tak, że tracimy trochę tożsamość, będąc w związku i zamiast ja jest my. Już nie jest, że ja coś lubię, tylko my lubimy, my chodzimy.
Ale wiesz, no tutaj jest kwestia ustaleń, tak?
Okay.
Sama powiedziałaś o tych telefonach. No dobra, możemy, ja też jestem za tym, żeby nie wnosić telefonów do sypialni, ale możemy się też umówić. 10-15 minut i odkładamy razem. Bo możemy coś tam jeszcze sobie poczytać, jakiś artykuł. No wszystko zależy od tego, czego ja chcę. No nie ma jednej gotowej recepty. Ma być tak i koniec i wtedy zbudujecie dobry związek, bo możemy właśnie tak robić i nic z tego nie wyjdzie. Ale związek polega na pewnych ustaleniach, no na rozmowie, ta część wspólna, pamiętaj.
Komunikacja.
15 minut, okej, dajemy sobie 15 minut, telefony maszerują do salonu, nie ma. I fajnie, żebyście razem tak chcieli. Nie, że ty walczysz z partnerem, mówisz mu o tym, on nie, bo wtedy ciągle się czepiasz, narastają jakieś, wiesz, takie jakieś burze zaraz, burza wybuchnie. No bo już od razu widać, że się nie dogadujecie. A ta rozmowa od początku powinna być pielęgnowana, no bo dzisiaj komunikacja, brak tej umiejętności powoduje, no sama mówiłaś, tak, takie oddalenie się partnerów. To jest podstawowe narzędzie komunikacyjne. Rozmowa. Do tego jeszcze komunikacja emocjonalna, takie współodczuwanie. To jest, tego brakuje.
W jaki sposób się tego nauczyć, jeżeli mamy trudność w wyrażaniu własnych emocji, potrzeb?
No wiesz, to są dzisiaj już takie trudne tematy, ale to jest do zrobienia.
Okay.
Bo jeśli w szkole mnie tego nie uczą, jak budować dobrą relację, jak się komunikować, jak ta komunikacja między dwojgiem ludzi powinna wyglądać wystarczająco dobrze, no bo nikt nie jest idealny i nigdy nie będziemy tak idealnie się komunikować, no bo jesteśmy ludźmi. Mamy całe spektrum różnych emocji w sobie. I czasami się rozgniewamy, pokłócimy, będziemy miały w sobie, czy mieli żal. No to jest też okej. I kłótnie w związku też są okej.
Też są okej?
No oczywiście, przecież to jest normalna część komunikacji.
Właśnie, ja się boję kłótni. Bardzo się boję.
No ale widzisz, kłótnia jest różnica. Ale widzisz, czasami w kłótni poznajemy potrzeby i oczekiwania partnera, bo
to
on
prawda.
Tak to nam nie powie, a to jak nas czasami rąbnie, nie wiedziałam, że to jest dla niego ważne. Ale umiejętność kłócenia się też jest niesamowicie kluczowa. Godzenia się. Pokłócimy się, dobra, się teraz nie odzywam. Ile się nie odzywacie? A 2 tygodnie. No, karanie ciszą jest złe. Trzeba się pogodzić. Jeśli mi zależy na tej osobie, to nawet wyciągam do niej rękę. Albo możemy się umówić, bo są różne jakieś ćwiczenia nawet, tak? Pokłóciliśmy się, no i no ja nie, ty nie, bo mamy wysokie ego. Nie, na znak. Ustalamy sobie jakieś śmieszne słowo. Pomidor. Kiedyś była taka gra. No i na słowo pomidor śmiejemy się i już możemy coś zmienić. No są pewne takie ćwiczenia malutkie, które pomagają.
Ale to fajnie, że ty mówisz, bo w kontekście relacji romantycznej tego nie znałam, ale mam...
No to nie jest potrzebne. To tu, jak wiesz, na początku to my jesteśmy tacy szczęśliwi, że nas unosi.
Tak, właśnie potem zaczynają się, powiedzmy, jakieś schody, ale mam takie powiedzenie właśnie ze swoim przyjacielem. Jak już, wiesz, widzę, że coś tam nie gra, że może ma gorszy dzień, to mówię, aha, dobra, twój cyrk, twoje małpy. I on po prostu tak się śmieje z tego, że od razu, wiesz, rozładowane jest napięcie i jest wszystko, może nie wszystko od razu okej, ale jakoś tak pomaga nam to w dalszej komunikacji. Ale mam wrażenie, że zawsze, no chyba tak jest, Alicja, że w tym związku romantycznym, kiedy nam bardzo zależy na tej osobie, jest zupełnie inaczej, że to ta waga w ogóle jest jakaś nagle razy 100 i my się boimy czasami.
No zobacz, jeżeli jesteś w relacji, na której ci zależy i ty się w niej boisz być, boisz się odezwać?
Nie, na początku. Na początku, jeżeli wchodzisz i zależy ci, wiesz, no jeszcze dobrze nie znasz tej osoby, bo chciałabym później troszeczkę dojść do takiego już związku, powiedzmy po 6 miesiącach, ale na początku, w tych takich pierwszych stadiach, że tak powiem, znajomości, rozwoju znajomości, poznajemy tę drugą osobę i potrzebujemy się jakby trochę, wiesz, wybadać, obwąchać i nie wiemy, na ile możemy sobie pozwolić.
Jasne, to też jest, wiesz, ta umiejętność słuchania, obserwowania, interesowania się tym partnerem. No ten, książkowo to ten stan zakochania to jest tak do 2 lat. Do 2 lat. Tak, do 2 lat. Później jest ta kolejna faza związku, takie te romantyczne początki, to jest taka książkowo 2-4, a dopiero później jest ten związek taki kompletny, przyjacielski. Okay. Czyli jak się ta przyjaźń nie urodzi, to później trudno nam zbudować dalsze fajne lata. Ale to, co powiedziałaś, no na początku trzeba się badać, ja to mówię czasami tak, powąchać, ale nie tak, nie tak fizycznie, tylko no patrzeć, interesować się tym partnerem, co on lubi, czego nie lubi, na co zwrócić uwagę, na co nie. I wiesz, i to jest praca nad związkiem. To nie jest tak, że na początku zakochujemy się, kocham cię i już żyjemy długo i szczęśliwie. Dobrze wiesz, że tak nie jest. Że trzeba kawał pracy wykonać i to jest wysiłek, żeby z tym partnerem... wiesz, zbudować coś. No chcemy budować, a budowanie nie polega na lenistwie, że siebie i oczekuje, że mnie partner uszczęśliwi, będzie mnie przepraszał, będzie się tylko mną interesował, a ja nie, bo ja jestem tak nauczona, bo mnie poprzedni partner zranił, więc ja już tego nie potrafię.
Bardzo często przekładamy to, co wydarzyło się w poprzednim związku na obcą osobę, na zupełnie często kogoś, kto tam nie był wtedy.
Ranimy obecnych partnerów. Nic nie zawinili, ale ranimy, bo poprzedni partner czy partnerka mnie zraniła i ja inaczej już nie potrafię. Można, wiadomo, że to są pewne urazy, które zostają, ale nie rańmy ludzi, którzy nam nic nie zrobili, bo nic z tego związku nie wyjdzie, jak będziemy mieli takie podejście.
Czyli jeżeli tak myślimy, to jest oznaka tego, że jeszcze czegoś nie przerobiłyśmy w swoim życiu?
Być może tak. Być może mam... No, tu są różne rzeczy. Tu tak, wiesz, trudno odpowiedzieć jednym zdaniem, no bo każdy z nas jest indywidualnością. Każdy z nas inaczej odbiera pewne sytuacje, inaczej się zachowuje. No, ma inną osobowość. Tak. Wiesz, to na to wiele rzeczy wpływa. No ale trzeba się tym zająć, bo jeśli poprzedni związek spowodował to, że mam tak niską samoocenę, no to wiesz, to będzie mi trudno zbudować i traktować partnera, no już nie chodzi z szacunkiem, ale żeby ten związek mi się udał, czy nam się udał, bo to nie wyjdzie, bo jeśli ja mam tak niską samoocenę i mam multum kompleksów w sobie, to wiesz, to będę oczekiwała. Często jest też tak, że będę się zastanawiała, będę kontrolowała, pytała, czy mnie kochasz.
Wiesz, bo to wszystko ze strachu wynika, prawda?
Tak, bo jak zostałyśmy zdradzone czy zdradzeni, to wiesz, to idzie za nami. Każdy jakiś dziwny ruch, to nam się już wydaje, o, on kombinuje coś, oszukuje, boję się, a lęk Lęk, wiesz, no, lęk nie pomaga. Dlatego warto się tym zająć. I jeśli chcę wejść w drugą, w kolejną relację, to odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja jestem gotowa.
Tak.
Bo jeśli nie jestem gotowa, no to będę raniła tą osobę. Albo wszystkie, wiesz, swoje jakieś takie rzeczy, które mnie zraniły, przerzucała na tą osobę i możemy się razem umęczyć tylko.
Wejście w nową relację nie załatwi nam tej relacji ja.
Nie traktujmy drugiej osoby jak plastra.
O, super, wiesz,
bo często trafimy na dobrą osobę i ona na to nie zasługuje. Wiesz? I później dużo jest frustracji, jakiegoś niepokoju, lęków, niepotrzebnie. Także już nie mówię, że teraz to ja idę tutaj się rozwijać, dbać tak o siebie na 100%, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie, wiesz, na 100%, ale chociaż się postaram, żeby być lepszą osobą, bo każdy z nas coś tam ma, coś tam
nikt
wkłada. Tak. Ja nie mówię oczywiście o związkach destrukcyjnych, gdzie o toksycznych partnerach, gdzie jednak doprowadzają nas do zaburzeń czy lękowych, czy depresyjnych, gdzie jest przemoc fizyczna, ekonomiczna, seksualna. No to nie, o takich związkach nie mówimy, bo z takich to trzeba albo szybko uciekać, oczywiście, albo coś tutaj mocno, mocno działać. Nie wolno tego zamiatać pod dywan. Pod dywan jednak trzeba wyjść z tej strefy komfortu i iść po poradę, nie zostawiać w tych relacjach, nie zostawiać.
I czasami mam wrażenie, że w tym singielstwie jest taka pułapka, że właśnie a propos strefy komfortu, trochę za bardzo wygodnie jest na tej singielskiej kanapie. I mam wrażenie, że jak wychodzimy właśnie, wchodzimy na ten rynek randkowy, tak ładnie to nazwę, to trochę wychodzimy z tej swojej strefy komfortu. I czy to jest okazja wtedy dla nas do sprawdzenia, czy my się nauczyłyśmy czegoś w tym czasie singielstwa i przetestowania tego na żywym organizmie, czy nie?
Na pewno, słuchaj, no przecież to ty podejmujesz decyzję, tak? Że już jestem gotowa, że chcę. No przecież nikt do ciebie nie zapuka, puk, puk, czy tu mieszka Martyna. O, chciałaś kogoś poznać. Nie. No wiesz, fajnie wyjść właśnie. Takie
chciałabym,
no właśnie,
żeby zapukał.
No właśnie, ale wiesz, czasami nie wiadomo, kto zapuka. No tak. Dlatego wyjść, spotkać się, zobaczyć, otworzyć się na drugą osobę. To jest takie, wiesz, fajne przecież.
Czy masz jakieś tipy odnośnie randkowania, jakieś narzędzia, w które mogą uzbroić się dziewczyny, które właśnie są gotowe do tego, żeby wyjść na ten rynek randkowania?
Wiesz co, napisałam książkę Super Facet, jak znaleźć tego właściwego i tam nie ma oczywiście jakichś magicznych recept, no ale tak jak wcześniej powiedziałam, no warto zacząć jednak od tego, czego ja chcę w tym związku, co jest dla mnie ważne. No powiedz Martyno, co jest dla ciebie ważne w związku? Na co dzisiaj byś zwróciła uwagę? Na to, co kiedyś w ogóle nawet byś o tym nie pomyślała. Co jest dla ciebie ważne?
Dobre pytanie. Żeby te wartości i cele, żebyśmy patrzyli w tym samym kierunku, żeby to było wspólne.
No właśnie, powiedziałaś w tym samym kierunku właśnie. I to jest ważne. Jak poznajesz mężczyznę, no to rozmawiacie ze sobą. Przecież historia miłosna to tyle rozmów, to jest często naprawdę niekończąca się rozmowa, tak? Rozmowy do rana. No i fajnie być takim otwartym, wyczulonym też na pewne słowa. No właśnie, i ty dzisiaj wiesz, czy szacunek, czy przyjaźń, czy brak zdrad, wiesz, no wierność dla ciebie jest kluczem. No jest wiele takich mocnych słów. Dla mnie ważne jest zrozumienie. Zrozumienie w związku. Często kobiety, bo więcej pracuję z kobietami, mówią, że chcą się czuć kochane. Jak ja bym się chciała czuć dla swojego męża, czy partnera ważna, żeby pamiętał o naszych jakichś ważnych datach, żeby mnie doceniał, bo czuję się dzisiaj tylko potrzebna. Tylko potrzebna do załatwiania różnych spraw, zajmowania się domem, dziećmi, a gdzieś to uleciało, nie czuję się kochana. To wszystko zależy, wiesz, czego my potrzebujemy, no bo ja mam inne oczekiwania i potrzeby i ty tak samo. I warto o tym pamiętać. I nawet jak wchodzimy w tą relację, są te pierwsze randki, mieć to w głowie.
Ale zobacz, jak często jest tak, że idziemy na tą randkę i zastanawiamy się tylko, czy ja mu się spodobam, czy będę wystarczająca. Zamiast odwrócić to pytanie i pomyśleć sobie, dobra, ale czy ja się przy nim czuję kochana, czy ja się przy nim czuję taka i taka i mieć w głowie to, co powiedziałaś, tak jak chcę się czuć w tym związku, w tej relacji.
No tak, no bo jak się w relacji czujesz źle, to jest dobra relacja?
Absolutnie nie.
No właśnie. Ta pewność siebie, którą już wypracowałaś, no bo sama mówiłaś, że pracowałaś troszkę nad sobą.
Tak.
I już się czujesz pewniej. No to tak masz wejść w tą relację. Jestem wartościowa, ja jestem ważna. Ja chcę to i tamto bo każdy z nas doskonale wie, czego chce, bo czegoś nie miał. A tak jak ty mówiłaś, na pewno się troszkę doedukowałaś. No jest wiele dzisiaj bardzo wartościowych książek, artykułów, podcastów. Na jakieś szkolenie można się zapisać? Ta wiedza dzisiaj jest, tylko trzeba po nią sięgnąć, bo my czasami idziemy tak na ślepo. Po co? Jeżeli przygotowujemy się do zakupu pralki, do zakupu sukienki na różne okazje, zobacz, ile to trwa czasami, tak? Skrolujemy internet, taka, nie taka, stroju na wakacje kupielowego.
Jak wybieramy lakier do paznokci, Alicja, przecież to jest po prostu 10 minut przy trzech kolorach.
Tak, no to jeśli wybieramy partnera na życie, no wszystko zależy, na którym etapie życia jestem. No wybieram partnera, no to jest tak coś ważnego dla mnie, no że myślę o tym, zastanawiam się, jaki on jest, czy jest dla mnie tak, jak ja bym chciała, tak? No i tak jest. No zobacz, patrz, jak dbamy o samochód, jak dbamy o pewne rzeczy, takie proste rzeczy, no to o relacje, no to tym bardziej trzeba zadbać.
A jest jakiś protokół, co mogę sobie zastosować, go wiesz, tak już podchodzę do tego, nie wiem, otwieram Excela, otwieram dzienniczek i sobie robię jakiś rachunek zysków i strat, jeżeli chodzi o to, czy ta relacja będzie miała sens, czy nie. Bo wiesz, teoria a praktyka to są moim zdaniem takie dwie różne rzeczy. Mi się może wydawać, że jestem gotowa, mi się może wiele rzeczy wydawać, a potem w praktyce wychodzi coś innego. I jak się trochę też uchronić przed samą sobą.
Jeśli widzę pewne zachowania, które nie są moje, to nie wchodzę w tą relację. Jeśli czujesz na przykład od mężczyzny, że on ma w sobie dużo krytykanstwa, krytykuje wszystko, nie lubi ludzi, nie lubi zwierząt, a ty kochasz zwierzęta, tak? No to mimo tego, że jest przystojny i nie wiem, coś ci się w nim podoba, no to już jest jedna czerwona flaga. Jeżeli widzisz, że ma w sobie taką na przykład pogardę do świata, no to chcesz wejść w taką relację?
Ja nie chcę w ogóle przebywać wokół takich ludzi, nie? A co dopiero być z kimś w związku.
Wszystko zależy. No, tak jak ty powiedziałeś, że dla ciebie jest ważne iść w jednym kierunku. A co to znaczy, powiedz? Iść w jednym kierunku. Co jest takie kluczowe w tej relacji dla ciebie, że jakbyś takiego partnera znalazła, to mówisz, wow, idę w to, bo on taki i taki jest.
Widzieć podobnie życie, mieć te same wartości, chcieć tych samych rzeczy w podobnym okresie czasu, no bo na przykład jeżeli ja nie będę chciała mieć dziecka, on będzie bardzo chciał mieć za rok już, no to jednak jest deal breaker.
No właśnie, no co widzisz, to są takie małe punkty. Dla kogoś mogą być ogromne, bo ktoś ma dzisiaj 30 lat, marzy mieć dziecko. No a spotykam partnera, on mi na trzech pierwszych randkach mówi nie. No to nie idę w to, bo później naprawdę rodzą się frustracje i nieporozumienia.
Ale jak my się często łudzimy, nawet jeżeli on nam mówi nie, to my sobie w głowie myślimy, a zmienię go.
No właśnie, to też trzeba zapisać drukowanymi literami.
Czyli to w tym dzienniczku też zapisujemy.
Dokładnie. Nie masz wpływu i nie zmieniaj drugiego człowieka. No bo dlaczego mamy kogoś zmieniać? Jak będzie chciał się zmienić sam, to świetnie. Ale nikt się nie zmieni tylko dlatego, bo ja tak chcę. Albo zmieni się. Dobra, jak weźmiemy ślub, to on się zmieni. Przyjdą dzieci, to on się na pewno zmieni. No ale to widzisz, same sobie już robimy na początku takie złudzenia.
Tak.
I to jest taki koncert życzeń. No ale to, wiesz, życie, tak jak mówiłam wcześniej, no nie jest kolorowe i nie jest łatwo budować dzisiaj, w tym dzisiejszym świecie, dobry związek. Nie jest łatwo.
A co rozumiesz poprzez właśnie w dzisiejszym świecie? Dlaczego dzisiejszy świat jest cięższy od świata, nie wiem, 20 lat wstecz?
Wiesz co, myślę, że ten chaos informacyjny, który dzisiaj nam doskwiera, no bo jest wiele takich szkodników. Zobacz, kultura sukcesu, kultura pięknego wyglądu, technologie, sama powiedziałaś o telefonach, jednak jesteśmy w tym świecie social mediów i ten czas scrollowanie tych różnych aplikacji nam zabiera, tak? Czas, który możemy przeznaczyć, żeby być z partnerem, no to jednak tutaj mocno jesteśmy. Nie ma wspólnotowości takiej, wiesz, żebyśmy chcieli coś razem zrobić, razem ugotować. Nie ma na to czasu. Ten spokój wewnętrzny, to zaangażowanie i ten czas dzisiaj no jest taką naprawdę dobrym luksusowym, żebyśmy mogli przyjść po pracy, razem coś ugotować. Przychodzimy, nam się nie chce, siedzimy w telefonach, mało tego, później oglądamy serial, wstajemy, idziemy do pracy.
Mało jest tej takiej bliskości i interakcji.
Tak. Brak czasu. Zobacz, taka kultura zmęczenia. Jesteśmy zmęczeni wieloma rzeczami, tak? Martwimy się, no bo ten pęd za wszystkim, mieszkania są bardzo drogie, martwimy się o pracę, zamartwiamy się ciągle o coś. Dużo tego jest do zapamiętania. Sama widzę po sobie, ile trzeba pinów zapamiętać, jakichś haseł do różnych kont, wiesz, do bankowości i tak dalej. Kiedyś tego nie było. Kiedyś było troszkę tego mniej.
Czyli
było
ludzie
spokojniej.
Żyli wolniej po prostu.
Żyliśmy wolniej i teraz żyjemy bardzo, bardzo szybko. A co jeszcze tak wspomniałam o tej wspólnotowości? Zobacz, jak kiedyś nawet żyliśmy. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, to się chodziło właśnie do sąsiada po szklankę cukru, sąsiadka przychodziła po szklankę soli, a teraz idź do sąsiada i pożycz dwa jajka. No to wiesz, to też nam nie sprzyja. Nie żyjemy wspólnotowo.
A zobacz, mamy portale social media, które miały służyć temu, żeby stworzyć wspólnotę, żeby być bliżej siebie, a w konsekwencji zrobiły coś zupełnie innego. My jesteśmy w swoim świecie ze smartfonem w ręce i wstydzimy się takich najnormalniejszych reakcji międzyludzkich, typu zapukać i poprosić o szklankę cukru.
No ale widzisz, bo to już żyjemy w innej przestrzeni. No i troszkę nam tego brakuje, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy o tej samotności, no dzisiaj młodzi ludzie też są samotni. Największa samotność to jest wśród pokolenia Z.
Nastolatki.
Tak. No budujemy te społeczności, okej, okay, ale jaka jest jakość tych relacji? Mamy tam tysiące czasami na social mediach, ale do ilu osób mogę zadzwonić, gdy mam problem, gdy czuję się źle? Do ilu osób mogę zadzwonić, żeby nie być skrytykowanym, żeby nie być ocenioną? Wiesz, a boimy się oceny dzisiaj, bardzo się boimy. Ocenoza dzisiaj panuje wszechobecnie, wszędzie. Wszędzie są opinie, wszędzie się wypowiadamy negatywnie. I ja też to słyszę, wiesz, w gabinecie i jak z młodymi ludźmi rozmawiam, to też o tym mówią. Boją się oceny rówieśników.
Jeżeli chodzi o randkowanie i portale social media, wydaje mi się, że wydaje nam się, że mamy za dużo opcji. I łatwiej przez to rezygnujemy z potencjalnej osoby, która może być naszym przyszłym partnerem, bo wydaje nam się, że jeszcze mamy w kolejce 10 innych lepszych, fajniejszych. I jak w tym wszystkim nie zwariować?
No można zwariować.
Można.
Słuchaj, ten świat jest tak szybki, że można zwariować. Myślę, że no trzeba do tego podejść tak trochę, jakby to powiedzieć, no nie to, że zadaniowo, ale jednak też się nie zniechęcać. No bo Tinder po coś powstał, tak? Jest to traktować jako aplikacja, narzędzie do poznania kogoś wartościowego. No i wiesz, w opisie piszę prawdę, kogo chcę, jaki mężczyzna czy kobieta mnie interesuje. No wiadomo, że tam są różne osoby i jak rozmawiam ja z kobietami, no to chodzą na te randki i nie zawsze jest tak, że to wygląda świetnie i od razu kogoś
książkę
poznajemy.
Można napisać, no Alicja, trzecią książkę napisz o
i więcej
randkach Tindera.
Powiem ci szczerze, że słyszę negatywnych rzeczy niż tych pozytywnych, no ale to też jest możliwe, no bo ja to myślę, warto to traktować jako narzędzie, tak? Idę, jeśli nie jest to dla mnie, nikogo nie odnajduję tam, to no zamykam na jakiś czas. No i działam w świecie realnym. Słuchaj, no żeby poznać drugą osobę, to trzeba wychodzić gdzieś.
Coś trzeba zrobić w tym
Coś
kierunku,
trzeba
prawda?
Zrobić, tak? Nie wiem, pójść nawet do kawiarni z koleżankami, na jakąś imprezę. No wiadomo, że do biblioteki się dzisiaj nie chodzi, żeby poznać faceta. ale trzeba korzystać i tworzyć, być twórcą takich swojego życia. No tworzyć też te wydarzenia. No
i zwiększać myślę, że, te możliwości,
no tak,
nie?
Tak, i jeszcze jak wewnętrznie jestem otwarta, czy otwarty na relacje, to na pewno kogoś poznam. Uwierz, że jeśli mam to w głowie, chcę kogoś poznać, ale nie tak na siłę, że ja muszę kogoś poznać, bo często jak odpuścimy, to kogoś poznamy. Nie ma tu, powiem ci, że jakiegoś złotego środka na poznanie. No są pewne reguły, no ale to każdy musi sobie sam odpowiedzieć. No bo znam osoby, które absolutnie Tinder i żadna inna aplikacja randkowa nie wchodzi w grę. Nie i koniec. I to też jest okej. Okay. No ale teraz trzeba szukać innych sposobów, gdzie ja mogę kogoś poznać.
No ja się właśnie zgadzam z tym, co powiedziałaś, żeby traktować tego Tindera nieszczęsnego jako...
ale już masz...
ja wiem, ja mam to przekonanie w sobie i mam taką love and hate relationship z tą aplikacją. Tak co jakiś czas tam jestem i znikam i tak ciągle, ale to jest jednak narzędzie. W dzisiejszym świecie, kiedy nie masz możliwości poznawania ludzi w świecie rzeczywistym, to jednak to jest jakaś opcja.
Tak, dokładnie.
Ja jestem romantyczką i naprawdę wolałabym poznać mojego przyszłego męża w kawiarni albo gdzieś, nie wiem, w operze, albo gdzieś na lotnisku. O, to mi się marzy, na lotnisku super by było. Ja czytam książkę, on do mnie podchodzi. Ale przez te 2 lata, odkąd jestem sama, to się nie wydarzyło, więc sięgnęłam po tą aplikację.
No, ale ile razy byłaś na lotnisku?
A sporo. Przez 2 lata właśnie i za każdym razem miałam to w głowie, że tak, to dzisiaj będzie ten dzień. Ale potem przychodzi rozczarowanie, no że jednak to nie był ten dzień. I to też nie o to chodzi, żeby sobie do głowy coś nawbijać i mieć, wiesz, jakieś przekonania, a potem i oczekiwania raczej, a potem zderzyć się z taką rzeczywistością i popaść w jakiś smutek.
Też się nie fiksować na tym, tak. Że i codziennie go szukać. Spokojnie. Wiadomo, że są różne stany. Większego poszukiwania, mniejszego poszukiwania. Tak. Fajnie mieć w głowie to, że kogoś chcę poznać. No, wiesz, często jest tak, że można kogoś popytać, czy kogoś fajnego znasz. To wiadomo, że to mamy taką blokadę. Nie, no nie będę pytała już moich przyjaciół czy znajomych, no szukam faceta, no może czasami ta druga strona też szuka i nie wie jak. I często jest tak, że no warto temu pomóc. Niejednokrotnie takie historie słyszałam, gdzie już kobieta czy mężczyzna byli tak zrezygnowani, nagle pa! Nawet ostatnio właśnie dziewczyna mówi, już zamykam tego Tindera, mam go dość, już mnie tak irytuje, nikogo tam nie poznam, byłam na 20 randkach, no nie jestem, nie. I mówi, zamknęło, ale za jakiś czas coś się tknęło, mówi, wejdę. I weszła. No i dzisiaj, wiesz, jest zaręczona, poznała mężczyznę swoich marzeń. No, pozdrawiam cię, bo
no, gratulujemy.
Powiedziała mi fajną rzecz właśnie. Przeczytałam twoją książkę, Super Faceta. I to tak mi pomogło. I takiego mężczyznę mam dzisiaj. Pierwsza randka, druga randka, wow. No i kupuję teraz wspólne mieszkanie tu w Warszawie. Także też słyszę takie historie i powiem ci, że często to słyszę, że my też kobiety mamy taką tendencję, zauważam, do jak już wiem, jakiego ja chcę, no mam takie zawyżone tak. oczekiwania i ten nie. A później się okazuje jednak, że jak troszkę spuszczam z tonu, to się okazuje, że mogę kogoś poznać. Wow.
Jakiś margines taki tak, zostawić tak, na ewentualne tak.
Dokładnie.
To, co tam los nam napisze, a nie to, co same sobie myślimy, że tak akurat byłoby najlepiej.
No tak, żeby nie popaść w taki, wiesz, samozachwyt, że ja teraz tutaj zasługuję na królewicza, bo takich nie ma. I pamiętaj, że te zawyżone oczekiwania też nie są dobre. Czasami no, nikt z nas nie jest doskonały. Nawet jak coś tam małego jest, co mi nie odpowiada, ale poznam go. Być może będzie to.
Okej, okay, żeby właśnie nie przekreślać kogoś przez jedną cechę, która nie była no, na naszym
notesie. No, wiesz, my w sobie też mamy wiele takich, różnych tam takich cech, które mogą dla kogoś nie być odpowiednie, tak? No bo każdy z nas jest z jakimiś wadami. No nie jesteśmy idealnymi ludźmi. Ja nie znam idealnych ludzi, idealnych par. Zawsze będzie coś, co będzie doprowadzało do jakichś sprzeczek, czy do jakichś takich, nie, to nie. A często, nie wiem, czy słyszałaś, ale ja tak. Nie, no na początku to w ogóle on mi się nie podobał.
Tak,
w ogóle
tak.
On, to był ostatni facet, na którego zwróciłam uwagę. Albo odwrotnie, nie?
A
no,
jednak.
A jednak, nie? A jak się kogoś bliżej poznaje, tylko trzeba dać temu szansę, nie? Bo kogoś przekreślamy, nie, no nie, ja mi się podobają blondyni, a tu się ciemny trafił, to nie. A się później okazuje, że to jest ten, nie?
Czyli iść i sprawdzić. I od razu przecież nie będziemy w stanie powiedzieć, że tak, to jest mój przyszły mąż, dopóki nie pójdziemy
no
na tą pierwszą, drugą, trzecią, czwartą randkę, prawda?
No, wiesz, słuchaj, na pierwszej randce nie podpisujemy umowę. Ty będziesz moją żoną, a ty moim mężem. No nie, no żadnych umów tu nie ma. No możemy się w każdym momencie wycofać, ładnie podziękować i tyle. I nawet nie pisać dlaczego, czy mówić dlaczego. No masz prawo.
A jakie tego. Pytania są okej, okay, a jakie już są lekką przesadą na pierwszej randce? Że jak na przykład, wiesz, będę, i to oczywiście znowu mówię na podstawie moich poprzednich doświadczeń, bo kiedyś o coś nie zapytałam i potem się okazało, już jak mleko się wylało. Więc jakie pytania można zadawać na tej pierwszej randce, a jakie już są lekką przesadą?
No wiesz, to wszystko zależy, czego ja chcę, tak jak ja chcę.
Czyli znowu dostosować to
no,
do siebie.
Ja też tak
siebie.
Uważam, nie ma jakiegoś, wiesz, jakiegoś takiego magicznego zestawu pytań i później się czujemy jak na wywiadzie? Nie. No wiesz, jak ci zależy na przykład na wierności, że zostałaś, bo zostałaś w poprzednim związku zdradzona, no to pytasz się o to, tak? Mówisz o sobie, dla mnie ważna jest na przykład wierność, ważne jest oddanie, ważna jest bliskość. Co ty na ten temat sądzisz? Co ty na ten temat uważasz, tak? A wspólne wyjazdy, a lubisz podróżować, bo ja tak. A jak ty to widzisz? Wiesz, no to są takie rzeczy, o które warto pytać i nie to, że na pierwszej randce to nie wypada. Dlaczego nie? Jeśli się poznajemy, to już nie będziesz chodziła na 10 randek i traciła czas, a na 10 się dowiesz, że on nie lubi dzieci, nie lubi psów, nie lubi zwierząt, a ty ojej. Wiesz, no pytasz się, tak? A masz zwierzę, a masz pieska, no to na czym mi zależy, tak? A jakie masz relacje z mamą? A jakie masz relacje z bratem? To też ci dużo mówi, tak? Wszystko zależy oczywiście, jaki ten rodzic jest, ale też ci to też pokaże, jaki ma stosunek do osób starszych. Czy to ci w ogóle odpowiada? No zadajemy to pytanie. A jaki masz stosunek do pieniędzy? Jak ty uważasz?
Oj, to jest taki temat, tak. Który myślisz, można poruszać od razu na pierwszej randce? Temat pieniędzy?
Może na pierwszej to nie, no, ale na drugiej, na trzeciej, jak już widzimy, że może coś z tego będzie. To ważne pytanie jest oczywiście. Zapytać się, tak? Bo wiesz, okazuje się później, nie, no mój mąż to nie chce mi pozwolić iść do pracy i mam siedzieć w domu, wychowywać dzieci. A wiesz, no nigdy o to w sumie nie zapytałam i nie było tej rozmowy, jak to ma wyglądać. Ja teraz pragnę wrócić do pracy, a on mówi nie, absolutnie. Wiesz, a jak powiesz na pierwszych spotkaniach, chcę być kobietą niezależną, chcę pracować, mi zależy na mojej pracy, na mojej pasji, zależy mi na moim rozwoju. Czy to byłoby dla ciebie okej, że kobieta pracuje w przyszłości, na przykład będziemy szukali na przykład niani, czy to jest też dla ciebie okej? A już jak jesteśmy dalej, to pytamy dalej, tak? A jak ty widzisz wychowanie dzieci? Jakby to wyglądało, wiesz, no, dużo jest pytań takich ważnych, które później bardzo różnią, tak jak mówiłaś, finanse strasznie różnią. Często kobiety nie wiedzą, ile mąż zarabia, ile ma kont. I to też działa w dwie strony, ale warto o tym rozmawiać.
Jakie pytania według ciebie i kobiet, z którymi pracujesz, są najtrudniejsze właśnie dla nich, żeby...
O pieniądze.
O pieniądze.
Trudno się mówi o pieniądze. Bo jak już nam się mężczyzna podoba, czy kobieta, to później tak, o, chyba dla niego najważniejsze w życiu są pieniądze. Ale myślę, że warto. Często jest tak, że jak nawet ostatnio miałam taką rozmowę, mówię, kurczę, Alka, mój mąż zarabia bardzo dużo pieniędzy, no tam ileś, a ja mniej. Ale wszystko, podział jest porówno. Pół na czynsz, pół na życie, na opłaty. Ja mówię, porozmawiaj, nie boję się, bo mnie oceni. Porozmawiaj. To nie jest sprawiedliwe.
No, także... To nie jest nawet to 50-50, bo tutaj no jest tak. 80-20.
No tak, no bo jej zostaje nic, a mąż, pasja rowerowa, rowery, tak. Wiesz, buty, wycieczki. I on uważa, że to jest okej.
Okej. I im dalej tak naprawdę w związek, im więcej spotkań i to pytanie nie zostało zadane, tym potem jest ciężej.
Ale wiesz, wiesz, komunikacji brakuje. I można porozmawiać, mimo że jest trudno, ciężko, bo nie jesteśmy tego nauczone. Dobra, ja sobie sama poradzę. No on się nie domyśli. Tak. Wiesz, no facet się nie domyśli. Trzeba mu powiedzieć, kochanie, wyrzuć śmieci. Kochanie, to. No, my też się nie domyślimy, bo nikt nie potrafi czytać w myślach. Ale warto... porozmawiać, usiąść i bez emocji, nie od razu, bo ty taki, bo ja zawsze sama, tylko zależy mi na tym małżeństwie, zależy mi na tej relacji, ale proszę cię, czuję się źle. Nasze finanse są źle podzielone i mówię o tym, jak ja się czuję, ale na początku daję to uznanie, że chcę w tej relacji być, bo mi na niej zależy, bo cię kocham, bo jesteśmy małżeństwem, bo mamy rodzinę. No, najpierw uznanie, a później taka asertywna granica i mówię o swoich potrzebach.
I też takie oddzielenie emocji od tego wszystkiego tak, i przekazanie także. Tego w bardzo taki transparentny sposób.
I wiem, że to nie jest łatwe, bo my się tak bardzo mocno emocjonujemy, ale jeśli jestem w takich mocnych takich emocjach głębokich, to nie zaczynam rozmowy. Nie, po co? Na spokojnie. Przetrawię sobie to w głowie, warto sobie gdzieś to tam poukładać, ale powiedzieć o tym. Bo często jest tak, że mężczyzna mówi, okej, a my, wiesz, tworzyłyśmy jakieś scenariusze i jeszcze dużo frustracji takiej wewnętrznej się urodziło. To się później przekłada na związek, na całą rodzinę. Mówmy o tym, mówmy o swoich uczuciach, mówmy o swoich potrzebach.
Ale też bardzo często wydaje mi się, że kobiety są takimi typowymi Zosiami, Samusiami, tak. Że ja sama zrobię, okej, on mi nie daje, więc w takim razie ja tutaj wszystko opłacę.
No i powiedziałaś kolejną rzecz właśnie, że my jesteśmy Zośki, Samośki, sama taka byłam. Jakoś nie potrafiłam też poprosić, no, że ten podział obowiązków domowych niech będzie sprawiedliwy. Ja pracuję, ty pracujesz, no to zróbmy coś z tym, tak? Nie wymagaj ode mnie wszystkiego, bo nie jestem tutaj supermenką, ale my często tak się zachowujemy i ten mężczyzna nas tak odbiera. I też fajnie to zaznaczyć na początku. A jak będzie podział obowiązków, jak już zaczynamy coś myśleć o zamieszkaniu? Jak to będzie wyglądało? I nie na siłę ty, teraz ja ci tu wszystko powiem, pranie, sprzątanie ty, a ja na przykład coś innego? Nie. No, jak rozmawiamy ze sobą, no to ustalmy. Ja lubię gotować, okej, twoja działka. Ja lubię sprzątać, okej, twoja działka. Ja kocham wychodzić z psem, to ty. No wiesz, no, rozmawiamy, uzupełniamy się, ale od początku niech ten podział obowiązków będzie. A nie, 3 lata zasuwam, a później on patrzy na ciebie i mówi, no ale nigdy o tym nie mówiłaś.
No tak, co się nagle stało z tobą?
Wiesz, bo my tak chcemy wszystkich wręczać. No bo my też jesteśmy tak uczone.
I wszystkich zadowolić. I właśnie tutaj przechodzę do takiego punktu, który też chciałam z tobą poruszyć, tak zwanych z angielskiego people pleaser, czyli taka osoba, która chce zrobić wszystkim jak najlepiej, a sama zostaje na szarym końcu. I to też można odnieść do tego egoizmu zdrowego. Z czego się bierze to, że my tak chcemy zaspokajać potrzeby wszystkich innych, a na końcu dopiero jesteśmy my zarobione same?
Wiesz, no to też jest nasza kultura, tak? Nasze wychowanie. No to już o tym się też dużo mówi. Mamy być grzeczne, uległe. No wiesz, dziewczynka ma mieć zawsze czyste ubrania. I tak to wygląda. I my bardzo w to mocno wierzymy. Ma się zajmować domem, ma ugotować obiad. No wszystko jest na naszych plecach. No i my z tym wychodzimy w świat. No jeśli takie dostałyśmy wzorce, takie przekonanie, no to jak później? No to tak działamy, tak? Bo my nie wiemy, że możemy inaczej. I gdzieś często się zatracamy, przychodzą różne jakieś trudne wydarzenia, no bo życie nie jest takie kolorowe, jak no sama wiesz, tak jak już mówiłam niejednokrotnie. I później w relacji się nie układa, ta samoocena nam spada, no i takie same trudne rzeczy się nakładają, no i jak później oczekiwać od tego partnera, jak on coś powie, czy od męża i ja taka jestem malutka, skulona.
To jak z tego wyjść?
No widzisz, brakuje tutaj edukacji. Zobacz, jakbyśmy my w szkołach mieli, jak budować pewność siebie. Jak budować zdrową samoocenę, zdrową. Czyli wzmacniać te moje poczucie własnej wartości. Jak budować zdrową relację. No to byłoby troszkę inaczej. Myślę, że to się zmienia i być może się zmieni, bo już się o tym mówi. No ale tego brakuje. I tak jak powiedziałaś, no tak jesteśmy wychowywane, to nasza kultura na to wpływa. Nie wiem, czy wiesz, Polki mają najniższą samoocenę w Europie.
Nie wiedziałam.
Mało tego, ostatnio też patrzyłam w statystykach, to nasze dziewczynki, nastolatki też mają najniższą samoocenę. Czyli czerpią wzorce od nas, od mam i też podobnie się zachowują. 4 na 100 tylko siebie lubi. Także zobacz, ile mamy tutaj roboty do zrobienia. Żebyśmy się bardziej, wiesz, odważały mówić o naszych potrzebach, żebyśmy się czuły wartościowe. To jest takie dzisiaj kluczowe, żeby tworzyć fajny, zdrowy związek, no 2 osoby muszą czuć się w nim dobrze. I tu jest potrzeba 2 zaangażowanych partnerów. Nie tylko ja, Zośka, sam Mośka się angażuję i wszystko robię, a ty, mój królu, panie, pracuj i zarabiaj. Nie. Bo mężczyźni też chcą rozmawiać, też chcą być zauważani. Też się często czują wykorzystani.
Albo wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że się często też czują wykastrowani.
No tak, bo my też tak potrafimy. Nie, ja to zrobię. Chce nam mąż pomóc w gotowaniu, albo nawet ugotować. Nie, bo często, słuchaj, ostatnio to słyszałam. On mi tak kuchnię brudzi, nie pozwolę mu, nie. A ja mówię, dlaczego? Patrz, jakbyś miała lżej. Jeżeli chce, niech gotuje. No ale ta kuchnia później, no i co? To posprzątasz. No dajmy tym mężczyznom też wejść w to życie rodzinne, a nie wszystko robimy, bo my zrobimy to lepiej, szybciej i tak jak my chcemy, po swojemu, nie?
Wchodzimy właśnie w ten związek i mamy taką myśl, kurczę, jest w sumie tak dobrze, że to nie może być prawdziwe. Dlaczego w naszej głowie wydaje nam się, że takie negatywne rzeczy są bardziej prawdopodobne niż te pozytywne, które się mogą nam przytrafić?
Wiesz, no to już jesteśmy uwarunkowani biologicznie. Biologia nam budowała taki mechanizm wyolbrzymienia zagrożeń, tak? No ale widzisz, tu z tym nic nie zrobimy, ale możemy nauczyć się wyolbrzymiać radości. I to się w psychologii nazywa kapitalizacja pozytywnych emocji. Czyli pracować nad tą pozytywnością. I to pozytywność to nie jest takie myślenie życzeniowe. Mhm. Wiesz, będzie dobrze, jak jest źle.
Tak.
No, poradzę sobie, jak widzę, że sobie nie poradzę. No nie. Pozytywność to jest, wiesz, praktykowanie tych dobrych emocji, dobrego takiego myślenia, ale też to jest pozytywne działanie. To jest zdrowy styl życia, dobra dieta, ruch. To wszystko to jest właśnie pozytywnością, czyli żyję tak, żeby dbać o swój dobrostan psychiczny, a w pozytywności ważne są właśnie te wszystkie stany emocjonalne dobre, które mogę praktykować, bo praktykowanie pozytywnych emocji zmienia anatomię naszego mózgu.
Co się dzieje
czyli
w mózgu wtedy?
Też mówię, na przykład są skany mózgu, gdzie skan osoby, która praktykuje radość, wdzięczność, jest inny niż skan osoby, która nienawidzi czegoś, albo kogoś, albo się zamartwia. To zobacz, jak myśli wpływają na nasz mózg. Także jest nawet Eric Kendall, który zdobył Nagrodę Nobla z zakresu medycyny, bo nasz mózg można tak przemodelować, żeby, wiesz, oduczyć się tych obciążających jakichś negatywnych myśli, czy naszej takiej obciążającej przyszłości na rzecz tego, żeby było nam w życiu lepiej. I nasz mózg jest tak plastyczny, że możemy nauczyć się nowych rzeczy. Mhm. Bo każda nasza myśl jest zapisana, wiesz, w kodzie biologicznym, w formie w takich synaps. I każda nowa myśl to jest nowe połączenie neuronalne, a to pokazuje, że my możemy, on jest tak plastyczny, oduczyć się coś, co nam szkodzi, na rzecz tego, co jest dobre. I to też, wiesz, to jest fajna dziedzina naukowa.
To jest neuroplastyka, tak. Mózgu, tak?
Dokładnie, to się nazywa neuroplastyczność. No i korzystajmy z tego, że możemy coś zmienić.
Czyli tutaj też chodzi o takie tworzenie nowych wzorców myślowych.
Dokładnie.
To, żeby te stare, błędne, negatywne przekonania sobie wyrzucić. Mhm. I ile dni potrzeba na to, żeby wytworzyło się nowe połączenie neuronalne?
Wiesz, no, to jest, mózg trzeba ćwiczyć. Trzeba ćwiczyć. Mięśnie. To nie jest łatwe, no bo jak mięśnie, no wiesz, chcemy mieć ładny brzuszek, ładną pupkę, tak. No to ćwiczymy, tak? Pewne, chcemy się nauczyć języka obcego, ćwiczymy. To nie jest tak, że raz powiem i już znam język angielski, bo się pouczę 15 minut. Nie, no tutaj też trzeba ćwiczyć. Zacząć od praktykowania, od znajomości w ogóle na przykład dobrych emocji, jakie są, i zacząć je praktykować. Jest nawet taki współczynnik pozytywności 3:1. Wymyśliła go słynna badaczka Barbara Fredrickson, która bada emocje od 30 lat. I to nie były jakieś grupy respondentów małe, tylko potężne grupy badawcze. No i powiedziała, że jest 10 takich stanów emocjonalnych, które wpływają na jakość naszego życia. I fajnie od nich zacząć. Oczywiście, gdy jesteśmy w dobrym zdrowiu, no bo zobacz, jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia takie mocne, głębokie, no to wiadomo, no to jest inna ścieżka tutaj działania. Ale jeśli my, nic nam nie dolega, a chcemy troszkę tej pozytywności zaprosić do naszego życia, a uważam, że pozytywność jest takim magicznym składnika, takim magicznym składnikiem recepty na szczęście, to nie ma innego wyjścia. I jedną z nich jest wdzięczność. Na pewno słyszałaś o wdzięczności.
Oczywiście, że tak.
No i warto.
Jak to wygląda z naukowego punktu widzenia? Bo ja znam chyba to trochę pod innym kątem. Mm-hmm. Też na sobie to testowałam. I to, wiesz, jest taki trochę może nawet truizm, jeżeli się mówi komuś, kto w ogóle nie ma o tym pojęcia, że wiesz, musisz być wdzięczna za jakieś tam rzeczy. Wypisz sobie drobne rzeczy z dnia, za które jesteś wdzięczna.
No ale zobacz, jeżeli są psychologowie, którzy badają dany stan przez 30 lat, zajmują się daną, wiesz, działką jakąś, no to słuchaj, no to mają wiedzę.
Są na to badania.
No tak, no pewnie, no jeżeli Gottman, słynny badacz par, bada pary od 40 lat, Barbara Fredrickson bada emocje od 30 lat, dostała naprawdę duże pieniądze, granty naukowe na to, żeby zrobić rzetelne badania i zna się na tym. Jeśli ona zwiedziła cały świat, do tego koszyka wrzuciła kulturę różnych regionów na świecie, zachowań, postaw i tak dalej, i tak dalej. I wyłoniła z tego całego, wiesz, lejka 10 stanów emocjonalnych, które najbardziej wpływają na jakość naszego życia, żeby nam było lepiej. No to ja jej wierzę, no bo zrobiła kawał dobrej roboty. I ona pisze o wdzięczności.
Okay. Jakie są jeszcze te stany emocjonalne?
Na przykład radość.
Okay.
Praktykować radość, spokój, zachwyt, inspirację. No jest... I to można zrobić. I na każdą taką emocję jest fajne ćwiczenie. No powiedz, a jak ty praktykujesz wdzięczność?
Powiem ci, że tak, skupiałam się na początku na takich małych rzeczach i naprawdę było tak, że im więcej zaczęłam tych małych rzeczy dostrzegać, tym w jakimś dziwnym sposobem, nie wiem, więcej do mnie przychodziło, albo po prostu otwierałam oczy i dostrzegałam więcej, bo wcześniej miałam jakieś, nie wiem, klapki.
Na przykład dzienniczek wdzięczności, tak? Albo słoiczki wdzięczności, albo wiesz, nawet nie trzeba zapisywać czy wrzucać, ale nawet jak się kładziesz przed snem, żeby wyciszyć umysł właśnie, żeby odłożyć ten telefon, wtedy naprawdę mamy lepszy sen, a dzisiaj dobry sen to...
To też jest
wpływa, no właśnie,
plus 10 do wellbeingu.
No właśnie o to chodzi, widzisz. I fajnie sobie tak, wiesz, zamknąć oczy wieczorem. A często jest tak, że jak zamykamy te oczy, to przypominamy sobie, co nie zrobiliśmy, albo co zrobiliśmy źle, albo co musimy zrobić
sytuacja
jutro.
Sytuacja sprzed 10 lat, co tam po prostu zrobiłam najgorszego.
Albo co muszę zrobić jutro, oj, już jestem zestresowana. Nie. Easy, odpuszczamy wieczorem i sobie myślimy, co dzisiaj takiego fajnego mi się przytrafiło, za co mogę być wdzięczna. I powiem ci szczerze, że to bardzo pomaga się wyciszać. I ja uwielbiam tą emocję i ona, nawet o niej dużo się mówi i pisze. I tak, ona jest przebadana i trzeba ją praktykować. Trzeba. Dzieci warto uczyć już tej wdzięczności. Tak narzekamy na tą młodzież, że jest taka, owaka i siaka. A badania były robione na Uniwersytecie Jagiellońskim i studenci chcą rozmawiać o wdzięczności, tylko nie mają z kim. Radość, wiesz, zachwyt. Ja już nie mówię, żeby popadać w jakiś zachwyt codziennie, ale żeby się czasami zatrzymać, pochodzić na przykład boso po ziemi i pozachwycać się. Wow, wiesz, fajnie, że mogę wstać, że się wyspałam, że mogę sobie kawę zrobić, że mnie stać. Możemy pójść sobie do kawiarni, to są drobnostki.
Że drzewa kwitną, wiesz, ile ludzi po prostu przegapia ten moment, gdzie się nagle robi wszystko zielone i tak naprawdę nie widzą tego, co się dzieje dookoła nich. Ja uważam, że to jest najważniejsze, żeby tak być tu i teraz właśnie. I dlatego, wiesz, czas tak szybko płynie i jedyną kontrolę, jaką ja mam nad tym czasem, to to, żeby się zatrzymać, wziąć wdech i wydech i powiedzieć sobie, kurde, no jest fajnie. Jestem tu, czuję się tak i wtedy jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że ten czas się zatrzymuje na chwilę.
Nie ma innego wyjścia. Uwierz, że to jest bardzo ważne, o czym teraz rozmawiamy, bo każdy z nas, wiesz, kroczy po takiej cienkiej linii i nie wiesz, kiedy nagle coś się w twoim życiu wydarzy ze twoim zdrowiem psychicznym, bo jeszcze jedno wydarzenie, bo byłam taka silna i tak sobie świetnie radę dawałam. Nie wiem, co się wydarzyło. Alka, weź mi pomóż, bo ja nie wiem. Chcę wrócić do tej osoby, którą kiedyś byłam. Wydawało mi się, że nic mnie nie powali i nie jedna siłaczka była, ale jednak powaliło, bo za dużo tej negatywności, tego trudnego życia i stresu. A no, musimy sobie radzić ze stresem, bo stresu nie da się wyeliminować z naszego życia. I często ta właśnie taka wdzięczność pomaga, żeby sobie troszkę ten umysł wyciszać, medytacja. A jak ktoś lubi pojeździć na rowerze, też jest okej. I pozachwycać się tym, fajnie, jak się tego nauczyłam, mi się lepiej żyje. I nie jeden z nas, a nie jedna osoba z nas, która praktykuje te dobre emocje, mówi, kurczę, żyję w tym samym związku, w tej samej pracy i odczuwam takie, wiesz, wewnętrzne ukojenie, uspokojenie.
Niby nic się nie zmieniło, się zmieniło
wiele. Właśnie,
no
nie? Tak jak powiedziałaś ty, od tych małych kroczków trzeba zacząć. Zrobić ten jeden krok, spróbować, nie od razu, nie, to jest jakieś głupie, nie chcę tego robić, bo ja w to nie wierzę, ale spróbuj, zobacz. I to później kolejna cegiełka, kolejny krok, kolejny i nasze życie zaczyna inaczej wyglądać.
I tak się zmieniają te połączenia między nami.
Tak.
I tak się my zmieniamy, kształtujemy nowe nawyki. Za nawykiem idzie nowe życie.
Tak, nagle się pojawiają fajne osoby, które myślą podobnie, które mają podobną energię. Zaczynamy być twórcami swojego życia.
Budzimy się w nowej rzeczywistości.
Często tak jest.
I nie czekajmy na negatywne doświadczenia w życiu, żeby coś docenić, to co mamy już. I to jest moim zdaniem istotne, bardzo istotne.
Tak, bo negatywności nie trzeba się uczyć.
Nie, my tu mamy negatywność bardzo wpojoną.
A jednak no te, wiesz, pozytywne stany, no są dzisiaj kluczowe. I musimy je gdzieś tam wydobywać w tym takim szybkim i trudnym świecie. Wydobywać.
Nauczyć się po prostu to robić. O tak.
Dokładnie. Czasami trzeba się zatrzymać, mieć tą refleksję. Kurczę, no gdzie jak tak pędzę? No daleko nie polecę, jak nie zadbam teraz tu o siebie. Nawet Dalai Lama fajnie powiedział, że tak często, wiesz, żyjemy tak w przeszłości, co nas tam bolało. Żyjemy w przyszłości, co będzie gdy dopiero zarobię, coś innego zrobię, będę szczęśliwy, a życie toczy się tu i teraz, wiesz, tu i teraz. Jeśli o tu i teraz nie zadbamy, no to nie wiem, jaką przyszłość zbudujemy.
Będziemy ciągle gonić za króliczkiem, który będzie nam uciekał.
No właśnie. Wszystko jest ważne, ale ta równowaga też jest istotna w życiu i ja bardzo tutaj polecam tych praktykowanie, pielęgnowanie tych dobrych emocji. Wiele ćwiczeń jest na to i można od tego zacząć, od takiego małego kroczku, żeby zbudować fajne życie, zdrowe życie.
W ogóle ja uważam, że taka metoda małych kroczków jest najlepsza, bo czasami coś nas może przytłoczyć, jeżeli chcemy zmieniać za szybko, za dużo, a jeżeli zdecydujemy się na bycie konsekwentnym, wdrożenie czegoś malutkiego do swojego życia, to dzieje się magia i to, uwierzcie mi, że to nie jest żaden truizm w tym momencie, tylko to jest moje doświadczenie i czuję, że...
To jest nauka, to jest psychotraumatologia, to jest neuropsychologia, to jest psychologia pozytywna. Każda z tych nauk właśnie mówi o wzmacnianiu pozytywności, która bardzo dobrze działa na nasz umysł i wpływa na jakość naszego życia.
Super, że mówisz, że to jest, wiesz, wszystko przebadane. Ja dokładnie. Nie siedzę tak dokładnie w tych badaniach, w tym wszystkim, ale mam wrażenie, że czasami, wiesz, to się dzieje, to się staje taką mądrością, ludową mądrością z Instagrama, ale my zapominamy w tym wszystkim, że to jest nauka,
dokładnie.
Czy medycyna nuklearna, tak. Czy fizyka kwantowa, czy właśnie psychologia
dokładnie.
Pozytywna.
Tak, tak. I wiesz, to jest przebadane i ja myślę, że trudno nam w niektóre rzeczy uwierzyć, no ale warto spróbować. No warto spróbować. Także polecam każdemu praktykowanie i pielęgnowanie tych dobrych emocji, dobrych stanów emocjonalnych, tych dobrych wspomnień, które mamy. No bo przecież fajne rzeczy niejednokrotnie przeżyliśmy, tak? Ale tak się skupiamy na naszych problemach. Problemy trzeba rozwiązywać.
A jeżeli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu.
No tak, rozwiązujmy problemy. Nie skupiajmy się na x problemach. Odhaczajmy, rozwiązuje. Ta umiejętność rozwiązywania problemów też jest umiejętnością. No, wiem, że to się łatwo mówi, ale to jest do zrobienia.
Tak na zakończenie już, żeby podsumować, chciałabym, ale chyba się nie da jakoś tego wszystkiego usystematyzować, co powiedziałyśmy, bo mam wrażenie, że powiedziałyśmy dużo fajnych rzeczy i jeszcze mogłybyśmy tu siedzieć 3 godziny i to wszystko rozkładać na czynniki pierwsze, ale myślę, że taki najważniejszy element z tej rozmowy to stwierdzenie, żeby pamiętać, że relacja z kimś nie jest plastrem na nasze niepowodzenia, na relację, którą mamy my same ze sobą.
Tak, bo zrozumienie siebie jest kluczem. I to jest takie ważne, żeby tak zerknąć na siebie takimi, wiesz, drugimi oczami i zobaczyć, czego ja chcę, czego pragnę, jakiego związku chcę, co mi się podoba w tej relacji poprzedniej, co mi się nie podobało. No tak trochę, wiesz, popatrzeć na siebie tak bardziej łaskawszym okiem, ale budować taką relację, która właśnie da mi ukojenie, motywację i spokój. I ja też napisałam to w swojej książce, jak uciszyć wewnętrznego krytyka, no żeby być dla siebie taką dobrą przyjaciółką, bo często jest tak, że przyjaciółce to świetnie doradzam.
Tak.
Przyjacielowi, ale już sobie to nie. Dlatego traktujmy się dobrze, z szacunkiem, zrozumieniem i bądźmy dla siebie dobre. I nie zapominajmy o sobie. I nie ustawiajmy się na końcu kolejki, tak jak wspomniałaś.
I wchodząc w ten związek, słuchajmy siebie, nie ludzi dookoła, którzy mogą mieć różne wyobrażenie związku, zupełnie inne niż ty, inne wartości, więc najważniejsze w tym wszystkim i w tej pracy nad sobą jest to, żeby zrozumieć, czego tak naprawdę ja chcę i potem konsekwentnie do tego dążyć i starać się to komunikować partnerowi.
I oczywiście nie zapominać o osobach, które są wokół mnie I nie warto się porównywać do innych. No bo to też jest takie negatywne dzisiaj. Bo zawsze się ktoś znajdzie, kto robi coś szybciej, lepiej, zrobi coś więcej. Ale ja to ja, oni to oni. I fajnie, żeby porównywać siebie do siebie.
Do siebie.
Tak.
Amen.
No tak.
Dziękuję ci bardzo, Alicja.
Też ci dziękuję pięknie, Martyno, za tą rozmowę.
Słuchasz podcastu nagranego w Studio Plac.